Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
I teraz po Sejmie pora nam na osobę, która w polityce jest, bywa, chociaż teraz patrzy z zupełnie innej perspektywy na polityków, bo może ich osądzić. Profesor Jan Majchrowski, wykładowca akademicki, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ponownie cieszę się, że tu jestem. Radio Wnet w osobie pana redaktora Jankowskiego jest dla mnie gościnny.
To prawda. Panie profesorze, nie wiem, czy równie gościnny będzie minister Adam Bodnar, który dzisiaj ma ogłosić...
A ja się nie wybieram do niego w gościnę, w związku z tym dla mnie może być niegościnny.
Ale pan minister Bodnar wybiera się w gościnę do polskiego systemu sprawiedliwości i ma dzisiaj pokazać action plan, jak sam powiedział, czyli cały szereg posunięć, kroków ustawowych, uchwałowych, tak żeby naprawić polską praworządność. Na pierwszy ogień ma pójść prawdopodobnie Trybunał Konstytucyjny. No to trzy uchwały, w tym, trzech sędziów.
W co tym to? Studio, pan chyba ze dwa miesiące temu pytał mnie, jaki będzie pierwszy punkt ataku na który z segmentów związanych z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości. Ja powiedziałem Trybunał Konstytucyjny. Omyliłem się, dlatego że okazało się, że pierwszym punktem była prokuratura jednak, bo z jednej strony może być to narzędzie nacisku, a z drugiej strony może być to narzędzie, które pozwala pewne sprawy umorzyć. Także to był pierwszy punkt. Niestety dokonano tego niezgodnie z prawem. Wszyscy prawnicy...
Ale skutecznie. Prokuratura tak, została spacyfikowana.
No wie pan, no skutecznie, oczywiście. No, jak się jest uzbrojony, to broń polegającą na władzy, a nie ma komu się przeciwstawić, no to o takiej skuteczności też można mówić. W świetle prawa no to wygląda dosyć żałośnie, ale tak po prostu jest. Być może poprzednia władza, wydawało jej się, że jak coś jest napisane na papierze, to ten papier będzie tak silny, że żadne pióro ministerialne tej kartki po prostu nie przebije, bo jest państwo prawne. Paradoksalnie, ci, których oskarżano o naruszanie zasady państwa prawnego, najbardziej w nią wierzyli i najbardziej się na tym przejechali.
Państwo prawne teraz jest inaczej rozumiane, ale do Trybunału wróćmy. Przede wszystkim będzie uchwała Sejmu, jednak rozumiem. Będą też zaproponowane różne inne zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału. Chodzi o ustawy, będzie dyskusja, jak odnowić, czy ukształtować na nowo Trybunał Konstytucyjny, mówi Adam Bodnar. Jak to rozumieć?
No, nie wiem, jak to rozumieć, bo bardzo trudno jest komentować.
Profesor
coś...
prawa, niech to oceni.
Ale, jak... zaraz. Trudno ocenić coś, co nie leży na stole. No bo ma być jakaś uchwała. Jaka uchwała? Czy pan redaktor zna jej treść? Nie.
Jeszcze
no to,
nie.
No to pan nie zna to i ja też nie znam, więc jak ja mam to poważnie komentować? Bo oczywiście można
no,
sobie rzucać...
Ale uchwały
jakieś...
Sejmu, która ma...
Nie wiem, co może być w tej uchwale. Naprawdę nie wiem, w związku z tym niepoważne byłoby zbyt
odnowić
głębokie...
czy ukształtować na nowo Trybunał Konstytucyjny?
No więc skład Trybunału Konstytucyjnego jest kształtowany rzeczywiście przez uchwały Sejmu, ale uchwały, mocą których powołuje się, wybiera się, mówiąc ściśle konstytucyjnie, wybiera się sędziów Trybunału Konstytucyjnego wtedy, kiedy zwolni się miejsce wskutek zakończenia 9-letniej kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego i wtedy Sejm wybiera, uchwała to jest nowego człowieka, a prezydent odbiera od niego ślubowanie i w ten sposób dana osoba staje się sędzią. W związku z tym uchwały w sytuacji bieżącej, kiedy mamy pełną obsadę Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą mieć, patrząc na to z punktu widzenia prawa, nie siły, mocy sprawczej. A jeśli patrzeć na to z punktu widzenia siły, no to wszystko można. W ogóle wszystko można. Jak się w różnych sytuacjach rewolucyjnych mieliśmy do czynienia z tym, że nikt nie zwraca uwagi na żadną prawo, tylko po prostu robił, co mu się żywnie podoba. Tutaj mamy taką hybrydę, bo z jednej strony był krzyk na temat konstytucja, konstytucja, praworządność, łzy, krokodyle się lały na tę konstytucję, a potem się podchodzi do porządku dziennego, mówiąc, że wybór niektórych sędziów jest niewłaściwy. Ja chciałem zwrócić uwagę po raz, nie wiem, enty, dziesiąty, dwudziesty, że to Platforma Obywatelska ze swoimi koalicjantami dokonała skoku na Trybunał Konstytucyjny. Nie ja wymyśliłem ten termin wymyśliła Gazeta Rzeczpospolita. To było w 2015 roku, kiedy czuli pismo nosem, że przegrają wybory, więc na następną kadencję wybrali część sędziów. I nowy Sejm, mający nowy mandat społeczny, to zanegował i słusznie, podejmując uchwały uchylające ten wybór. Ale różnica polega na tym, że wówczas prezydent nie powołał tamtych ludzi na urząd sędziowski, nie odebrał od nich ślubowania. Natomiast ci, którzy weszli na ich miejsce i byli nazywani dublerami, żeby podważyć ich wiarygodność, zostali przez prezydenta powołani. I to jest zasadnicza różnica. I tutaj jeszcze, jeśli pan redaktor pozwoli i państwa cierpliwości nie nadużyje. Otóż, wypowiadając się w obronie organu konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ja absolutnie nie odnoszę się tym samym do oceny poszczególnych sędziów czy też prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie to jest rzecz zupełnie odrębna. Ja mogę mieć różne zdanie na temat tej czy innej osoby. W tym momencie go nie wypowiadam, aczkolwiek mogę zawsze, bo jestem wolnym człowiekiem, ale odróżniam jakość poszczególnych sędziów, poszczególnych osób tam zasiadających od rangi organu państwa konstytucyjnego. Tego organu nie można poniewierać. Poza tym ten obecna próba, zapewne skoku na Trybunał, ma otworzyć szeroko drogę tym, co zdobyli władzę w wyborach, do nieograniczonego zmieniania prawa, nie liczenia się z konstytucją.
W tej chwili będzie taka próba odnowienia. O tym mówi też Maciej Berek, czyli szef Rządowego Centrum Legislacji. Mówi o nim się jako takim ważnym elemencie obok ministra Bodnara, ważnym urzędniku, który kształtuje pomysły na prawną rewolucję rządu Donalda Tuska, który powiedział, że najpierw uchwała, a potem zmiana konstytucji, ale widać, że obecna władza ten trybunał bardzo mocno chce zmienić. Chcę go sobie, nie wiem, czy podporządkować, ale na pewno chcę przed czasem kadencji zmienić skład tej instytucji.
Pan Maciej Berek już miał okazję wykazać się swoją aktywnością swego czasu i dlatego przestał pełnić funkcje, jakie kiedyś pełnił. Natomiast wierzę zdecydowanie w swego rodzaju sprawność tej osoby, dlatego ona jest tak potrzebna obecnej koalicji. Ktoś musi te prawne kwity tworzyć. No tak. Chodzi o przejęcie państwa w całości. I znowu powtórzę to, co mówiłem kilka razy, mianowicie wynik wyborów parlamentarnych jest taki, że większość społeczeństwa wypowiedziała się przeciwko wcześniej przez 8 lat rządzących. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Zresztą uważam właśnie, że to nie był wybór za, tylko wybór bardziej przeciw, a były powody, że niektórzy mogli głosować przeciw i wielu ludziom wiele rzeczy się nie podobało. To raz. Tylko, że to dało obecnie rządzącym większość w Sejmie, stworzyli na razie działającą koalicję, stworzyli rząd według reguł tejże konstytucji. Prezydent ten rząd powołał przecież Donalda Tuska na premiera, działał zgodnie z konstytucją i na tym się rzecz powinna skończyć. Dlatego, że obsada innych organów państwa leżących w innych segmentach władzy nie leży już w gestii parlamentu bezpośrednio. To nie można zrobić tak, że skoro zdobyliśmy władzę w wyborach, to w związku z tym należą nam się sądy, prokuratura, nie wiem, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy Bank Polski, wszystko. Nie. Polacy nie wybierali prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie wybierali prezydenta w tych wyborach. Te organy zostały powołane w określony sposób, w określonym trybie i funkcjonują przez określoną kadencję. W związku z tym taka próba zawłaszczania przy użyciu różnych argumentów, też argumentów, które ocierają się o jakieś groźby. Bo się słyszy, że tutaj będą jakieś sprawy wyciągane. Tu się słyszy, że no pani Manowska, na przykład pierwszy prezes Sądu Najwyższego, no to niektórzy, mówi pan Bodnar, niektórzy to uważają, że ona nie jest dobrze wybrana. To znaczy co? Takie mrugnięcie okiem, jak pani będzie spolegliwa, tak jak była spolegliwa do tej pory, bo przypomnę, że ja nieprzypadkowo złożyłem urząd sędziego Sądu Najwyższego, bo nie dano mi w Sądzie Najwyższym sądzić sędziów, więc jak będzie spolegliwa, no to może uznamy, że to jest prawidłowo obsadzona osoba, a jak nie, no to może jakaś uchwała Sejmu będzie na przykład na ten temat. No oczywiście to nie jest wypowiedziane wprost, ale takich sygnałów jest bardzo wiele wobec NBP na przykład.
Również, panie profesorze, naszym gościem profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Wróćmy do tego action planu, który zapowiedział minister Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. W tym planie jest także chociażby Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa. Oczywiście również w Sądzie Najwyższym chce pan minister zlikwidować dwie izby, które w całości są obsadzone przez neosędziów.
No, znowu,
to
możemy mówić neosędzia, znaczy jest takie neosędzia, tak? Znaczy nowy
jeszcze
sędzia, czyli coś
gorszego. Bardzo...
Możemy mówić też bodnarowcy. Możemy mówić bodnarowcy, możemy zacząć mówić kwity platformy zamiast ustawy. Znaczy możemy niszczyć państwo. Ten język jest językiem w ogóle niedopuszczalnym.
Ale to jeszcze jeden element tylko dołożę, żeby pan profesor znał dokładnie plan pana ministra, bo w ramach likwidacji izb w Sądzie Najwyższym, także oczywiście Izby Kontroli Nadzwyczajnej, zniknie także skarga nadzwyczajna, ma zniknąć, bo jak powiedział pan Bodnar, ona narusza porządek prawny, na co wskazywały uwagę
i
nawet
to...
sądy europejskie.
Tak.
I ta skarga, o której mało się mówi przecież publicznej, tu została chyba celowo przez pana ministra Bodnara wyciągnięta z trochę niebytu medialnego.
I...
Pytanie dlaczego?
I należy podkreślić, że mówi to osoba, która sprawowała funkcję rzecznika praw obywatelskich. Ta skarga nadzwyczajna, pomysł, który wyszedł z otoczenia prezydenta Dudy przy jego nowej ustawie, którą zaproponował i powołaniu tej izby właśnie, to była taka instytucja, to jest taka instytucja, która pozwalała niektórym ludziom po wielu latach czy po wielu próbach nieudanych dojść jednak do sprawiedliwości. Bo tutaj chodziło o możliwość wzruszania prawomocnych orzeczeń, które były sposób rażący niesprawiedliwe po prostu. Po prostu niesprawiedliwe. W związku z tym, ja nie rozumiem, to mamy się cieszyć z tego, że obywatele tracą jakąś możliwość dochodzenia do swoich praw, które zostały sponiewierane przez różne sądy. To jest powód do radości. A na tym marginesie.
A komu zależy, żeby takiej skargi nie było, panie profesorze?
No widocznie komuś zależy, no bo jeżeli ktoś narusza...
Ja pamiętam, kiedy była wprowadzana, wtedy szczególnie firmy zagraniczne bardzo się takiej skargi bały.
No,
i nie tylko zresztą one, ale one również.
Wie pan, no, trudno mi powiedzieć, kto dokładnie, ale jest takie przysłowie polskie, które mówi: uderz w stół, a nożyce się odezwą, prawda? Jest jeszcze drugie z czapką, prawda? I że tam coś czapka gore. Ja już nie pamiętam jego treści, może państwo sobie przypomną. Natomiast wracając do tej sprawy Sądu Najwyższego. No ja to wszystko mówiłem. bardzo wyraźnie, że jeżeli się cofamy przed naciskiem Unii Europejskiej, jeżeli ulegamy Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który interweniuje w sprawach, w których nie ma kompetencji, bośmy jako wolny kraj im ich traktatowo nie dali, ale nasza władza się przed tym cofała, cofał się przed tym również Sąd Najwyższy, co spowodowało to, że sędziom w Izbie Dyscyplinarnej uniemożliwiono sądzenie sędziów, do czego zostali w ogóle powołani, tylko dlatego znalazłem się w Izbie Dyscyplinarnej i tam poszedłem, żeby sądzić sędziów i żeby przyłożyć rękę moją do jakiejś poprawy w wymiarze sprawiedliwości, bo naprawdę nie dlatego tam poszedłem, bo nie miałem co robić, bo miałem co robić i w pewnym momencie się ulega i się blokuje tę izbę. Blokuje się również ze strony Sądu Najwyższego, zauważam. Potem się ją likwiduje, rzuca się ją na pożarcie, żeby co? Żeby uratować tę drugą izbę, izbę kontroli. My wam, Unia Europejska, dialogując z wami gdzieś tam pod stołem, w jakimś tam tajemnych kuluarach, oddamy wam to i tamto, ale za to dajcie już nam spokój dalej. Teraz się okazuje, że na pożarcie ma być rzucona kolejna ofiara, czyli izba kontroli. A na końcu jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, która chyba zaczęła się orientować, że rzucanie różnych podmiotów na ofiarę wcale nie spowoduje, że ostatnią ofiarą nie będzie ona. Tak to jest, jak się ulega, tak to jest, jak się traktuje ludzi, podmioty, organy państwa jako pewien element targu politycznego. Ja mówię to pod adresem tych, którzy tego targu dokonywali. No, a kto to dokonywał, to oni wiedzą najlepiej.
A teraz będzie ocena dokonywana w Sejmie ministra Bodnara, który, jak rozumiem, ma teraz dzięki temu cofaniu się poprzedniej ekipy łatwiejsze pole do wprowadzenia własnych porządków tutaj.
Albo nieporządków raczej.
Albo nieporządków. Będzie wotum nieufności, ocena. Będzie głosowanie. Wynik jest pewnie jasny, ale pan profesor by takie starcie z Bodnarem na mównicy sejmowej wygrał. Opozycja ma argumenty, żeby wygrać debatę parlamentarną z ministrem Bodnarem.
W Sejmie to jest tak, że nie ten wygrywa, kto ma lepsze argumenty, bo tak powinno być w niezawisłym sądzie, a nie w Sejmie, tylko ten, kto ma polityczną większość. A kto ma polityczną większość, wiadomo. W związku z tym
głosowanie można przegrać, ale można debatę wygrać.
A to jest oczywiście, tak, oczywiście, o ile ona będzie też poprowadzona w ten sposób, że będzie swoboda wypowiedzi, dlatego że nie zawsze ostatnimi czasy ja tę swobodę widzę. Był tam na przykład przedstawiciel pewnego społecznego projektu. Wszystko jedno, jaki to nie byłby projekt, który, jak widziałem, nie miał specjalnej swobody wypowiedzi, a powinien ją po prostu był mieć. Więc i z tą swobodą jest coraz gorzej i będzie coraz gorzej, ponieważ wchodzimy w ogóle w ciemną dolinę. W ciemną dolinę i trzeba będzie przez nią przejść. Natomiast przechodząc przez tę ciemną dolinę, należy też, myślę, znaleźć w niej światełko. Światełko nadziei. Na czym ono polega? Ano myślę, że na tym, że mamy czas na refleksję. Kto, jak, gdzie źle zrobił? Kto się ugiął? Kto był tłustym kotem, który miał na ustach słowa ojczyzna, ojczyzna, ale tak naprawdę najbardziej go jego portfel interesował? I paradoksalnie ta chłosta, którą obecnie rządzący zafundują, być może dotknie w określonych przypadkach tych, których dotknąć powinna. Których dotknąć powinna, bo nie wszystko było dobrze. I mogę to powiedzieć, który...
Panie profesorze, to jest kategoria polityczna, a my jeszcze trochę wydaje nam się, że mamy prawo. I pytanie, jak to opisać prawnie? Bo to, że kogoś politycznie za jego zaniechania powinna spotkać chłosta, to jedno. A drugie, co potem z systemem prawnym w Polsce?
No więc jesteśmy...
Bo to wszystko, ta chłosta się odbywa na grobie być może porządku prawnego w Polsce.
No bo to jest taka sytuacja, tu proporcją gardę, to znaczy, żeby proporcje właściwe utrzymać, jaka była po wojnie w Polsce. No przecież tam też było międzywojenne prawo, wchodzi nowa, wtedy bolszewicka czy postbolszewicka komunistyczna władza, łamie to prawo, nagina, jednocześnie udaje, że obowiązuje konstytucja marcowa w jakiejś tam części, kwietniowa nie. Jedne ustawy obowiązują, drugie nie obowiązują. Sąd Najwyższy ma interpretować to w duchu nowego ustroju.
Jeżeli jako historyk prawa, jeżeli szukać analogii do obecnego systemu, to najłatwiej znaleźć w latach 40., w drugiej połowie lat 40.
Znaczy, ja mówię tu proporcją gardę ku temu, jak gdyby to zmierza. Bo potem, kiedy się złamie ten kręgosłup prawa obowiązującego, obsadzi się wszystko swoimi ludźmi według stalinowskiej zasady, kadry decydują o wszystkim, to wtedy tworzy się nowy porządek i tego porządku się broni bardziej niż niepodległości. Tego porządku przecież broniono po 1989 roku. Te same dyskusje prowadzono po 1989 roku. I ja pamiętam, kiedy mówiłem, że z prawem PRL-u trzeba zerwać, dlatego że on było wprowadzane przez w gruncie rzeczy nielegalną władzę. Że konstytucja PRL-u to była stalinowska, przez Stalina tworzona konstytucja. To co mi mówiono? Państwo prawne. Proszę posłuchać, co mówiła wtedy taka osoba jak Rzecznik Praw Obywatelskich, pani Ewa Łętowska, która również dzisiaj się odpowiada. Wtedy ona broniła istniejącego porządku prawnego i praworządności.
To było prawo PRL-u, a teraz jest prawo pisowskie.
Teraz było prawo wolnej Polski. W związku z tym, czym mniej wolnej Polski, tym dla niektórych lepiej. Tak to niestety wygląda. Wchodzimy w ciemną dolinę, ale proszę państwa, zła się nie należy wylęknąć i wnioski z tego wyciągać.
Profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo.
Mówię szybko, bo jesteśmy lekko po czasie, 9:02, czas na serwis informacyjny. A państwu bardzo dziękuję za uwagę. To był wtorkowy Poranek Wnet i wszystko to wskazuje, że zapraszam państwa też na Poranek Wnet w środę, czyli jutro 21 marca, a jeszcze dzisiaj na Odyseję Wyborczą po godzinie 10:00, więc zostańcie państwo z Radiem Wnet. Do usłyszenia.